bez barier.
Nauczanie indywidualne, indywidualne zajęcia, zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Z tymi pojęciami spotykają się rodzice uczniów niepełnosprawnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Choć brzmią one podobnie i wszystkie są związane z pomocą uczniom, którzy mają problemy z uczestniczeniem w szkolnych zajęciach, to każdy z nich mówi o innym sposobie wsparcia. 8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W pierwszym po wakacjach programie Bez Barier powiemy, z jakich form pomocy pedagogiczno-psychologicznej mogą skorzystać dzieci tak, by najlepiej radziły sobie z trudami nauki. Zapraszam.
Bez barier.
Nauczanie indywidualne tylko w domu. Zajęcia indywidualne w szkole dla niepełnosprawnych uczniów na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, tak zwanego IPET, i zindywidualizowana ścieżka kształcenia w oparciu o opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Już od roku obowiązują nowe przepisy mówiące, z jakich form wsparcia mogą skorzystać uczniowie, którzy potrzebują pomocy i specjalnych metod nauczania. Ale wciąż one budzą kontrowersje i nieporozumienia. Naszym gościem jest dziś pani Jolanta Broda, starszy wizytator w białostockim Kuratorium Oświaty i wojewódzki koordynator do spraw kształcenia specjalnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa w nowym roku szkolnym.
I choć już od roku całkiem kalendarzowego obowiązują nowe przepisy, które mówią o tym, że nauczanie indywidualne może odbywać się tylko w domu, ta zmiana wciąż wydaje się budzić największy opór rodziców, chociaż byli przygotowani na to już wcześniej, ponieważ już wcześniej resort edukacji zapowiadał, że taka zmiana będzie. No, rodzice mówią, że oprócz tego, że mamy dzieci chore bądź niepełnosprawne, to muszą one jeszcze być dodatkowo karane tym, że będą izolowane od rówieśników, będą miały utrudniony rozwój psychologiczny i społeczny. Miały być zmiany, które miały sprzyjać edukacji włączającej, a tu wydaje się zdaniem rodziców, że stało się odwrotnie i wiele dzieci, które do tej pory korzystały z nauczania indywidualnego w szkole, teraz zamiast mieć zajęcia w szkole, musi zostać w domu. Pani wizytator, dla kogo w takim razie teraz jest to nauczanie indywidualne i na czym dokładnie polega to nauczanie indywidualne?
Zapis w rozporządzeniu nie zmienił się. Nauczanie indywidualne nadal jest zapisane, jest, że jest dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, czyli kolokwialnie mówiąc, to są dzieci chore, które nie są w stanie pójść do szkoły. I jakby biorąc pod uwagę to, że chciano spełnić ten zapis, że faktycznie to nauczanie indywidualne powinno być tylko dla tych dzieci, w domach powinno być tylko te dzieci, które faktycznie nie mogą iść do szkoły. I biorąc pod uwagę też to, że edukacja włączająca jest no coraz bardziej wdrażana, coraz więcej rodziców chce, żeby te dzieci wszystkie chodziły ze swoimi rówieśnikami, to stwierdzono, że trzeba dać im szansę, tym, którzy są w stanie pójść do szkoły, mogą pójść do szkoły, żeby one się uczyły ze swoimi rówieśnikami. Czyli na dzień dzisiejszy nauczanie indywidualne jest faktycznie dla tych dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia i tu całkowicie muszą być nauczane w domu lub znacznie utrudnia, i w tym przypadku są różne możliwości po obserwacjach nauczycieli, bo rozporządzenie dokładnie mówi, że w czasie nauczania indywidualnego należy obserwować dziecko. Wnioski z obserwacji mają posłużyć dyrektorowi do systematycznego przygotowywania takiego dziecka, jeżeli jest taka możliwość, do pracy i nauki w klasie. I w przypadku dzieci, których stan zdrowia znacznie utrudnia, to właśnie patrząc na stan zdrowia, na wnioski nauczycieli, w porozumieniu z rodzicami, dyrektor szkoły stwarza możliwość uczestnictwa takiego ucznia w różnych formach pracy szkolnej, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości, koła zainteresowań, a nawet powoli włączanie jego na zajęcia lekcyjne niektóre. Oczywiście poza godzinami tymi przydzielonymi na nauczanie indywidualne, czyli dodatkowo. Natomiast jest to proces, który zależy od stanu zdrowia, od możliwości dziecka, czyli dokładna obserwacja. Natomiast jeżeli mamy zapis w orzeczeniu, rozporządzeniu niestety, że stan zdrowia uniemożliwia, to rozumiem przez to to, że taki uczeń nie może pójść do szkoły, bo jest na tyle chory, że stan zdrowia uniemożliwia i jest to dla niego niebezpieczne.
I to właśnie spowodowało dużo nieporozumień teraz, dlatego że dzieci bardzo często miały orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.
Realizowanego na terenie szkoły.
Realizowanego.
Tu jest ten problem.
Na terenie szkoły, bo jeżeli nauczanie indywidualne jest realizowane w domu, polega ono na tym, że nauczyciele w określonych godzinach i przez określoną liczbę godzin przychodzą do domu ucznia i tam prowadzą zajęcia. Natomiast nauczanie indywidualne w szkole polegało na tym, że nauczyciele nie jeździli czy nie chodzili do domu ucznia, natomiast było odrębne
pomieszczenie,
gdzie również odbywała się praca w systemie, tak nazywamy, jeden na jeden, czyli jest jeden uczeń i
nauczyciel.
Jeden nauczyciel.
Ta forma była realizowana dla dzieci, dla uczniów, które najczęściej miały problemy takie, żeby być cały czas ze swoimi rówieśnikami, natomiast nie miały potrzeby izolowania ich od rówieśników, a wręcz odwrotnie. Biorąc pod uwagę właśnie takie dzieci, które nie są na przykład w stanie wszystkich godzin być w szkole, w klasie usiedzieć, które mają z powodu choroby albo zachowań trudnych, to stworzono dwie możliwości nauczania takich dzieci, które miały być zastępstwem za to, że uczyły się kiedyś na terenie szkoły w ramach nauczania indywidualnego. Pierwsza możliwość są dzieci i uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W takim przypadku przepisy rozporządzenia w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych przewidziały, żeby to nauczyciele na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania i zapisów w tym IPC-cie, w skrócie mówiąc, stwierdzili, że ten uczeń powinien kilka godzin może być z klasą, jakieś ileś tam lekcji, natomiast pozostałe powinien mieć indywidualnie na terenie szkoły lub z małą grupą do 5 osób uczniów. To jest możliwość dla dzieci z niepełnosprawnościami,
które
posiadają orzeczenie.
Czyli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ponieważ przypomnijmy, czy poinformujmy, jeżeli ktoś jeszcze
o tym nie wie,
że rodzice w każdej sytuacji mają prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka. I to, że dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to wcale nie znaczy, że musi ono trafić do szkoły specjalnej czy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Może, jeżeli rodzice uważają, że jest to dla niego najlepsza forma i bardzo często jest to bardzo dobra forma, ale jeżeli taka szkoła jest daleko, albo taki ośrodek jest daleko, albo dziecko jest w stanie
funkcjonować
w szkole ogólnodostępnej, to wtedy bardzo dobrze jest właśnie skorzystać z tych lekcji indywidualnych bądź lekcji w małej grupie. Przy tym tego nie da się zrobić od pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole.
Tak, nie da się tego zrobić, bo raz, że oczywiście potrzebna jest obserwacja dziecka, ta wielospecjalistyczna. Przypomnę jeszcze tylko, bo już mówiliśmy o tym w ubiegłym roku, że rodzic ma prawo uczestniczyć w opracowywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania i spotkaniach zespołu i opracowywaniu indywidualnego programu. Ma prawo, a tym samym dyrektor ma obowiązek każdorazowo powiadomić pisemnie rodzica, kiedy takie spotkania się odbędą.
I w ramach tego to ma tam wiele innych jeszcze uprawnień, ponieważ może prosić o zwołanie takiego zespołu, o wykonanie dodatkowej oceny postępów ucznia, żeby sprawdzić, czy zastosowane metody są słuszne, jeżeli się niepokoi tym, że dziecko nie robi wystarczających postępów albo są jakieś problemy w szkole, czy widzi, że dziecko widzi, ma problemy,
że, tak,
w domu.
Że trzeba o czymś porozmawiać, podyskutować i pomóc dziecku. Ja tylko chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że pani kurator na naradach z dyrektorami prosiła dyrektorów szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, żeby zrobili spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych, właśnie w takim porozmawiać. Chodziło o rozmowę, o pokazanie, co możemy zaoferować dziecku, o wysłuchanie rodziców, jakie mają oczekiwania. Takie spotkanie na początku roku szkolnego. I jeżeli dyrektorzy jeszcze tego nie zrobili, to ponawiam prośbę pani kurator. Jest to bardzo ważne dla rodziców, bo oni są naprawdę ważnymi członkami społeczności szkolnej.
Na podstawie zaleceń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, tutaj też mogą być wskazania do tego, że dziecko potrzebuje specjalnych zajęć czy specjalnych metod. Już w samym tym
na poziomie
orzeczeniu.
Tak. Poradnia w orzeczeniu wskazuje nam, jak pracować, na co zwracać uwagę. I ostatnio właśnie po wprowadzeniu tej możliwości nauczania również na terenie szkoły iluś godzin, jeden na jeden powiedzmy, tak, to poradnie już w orzeczeniach często piszą, że wskazane byłoby, żeby część zajęć odbywała się tylko pojedynkę z nauczycielem. Także to jest też dla dyrektora automatyczna wskazówka, że taki zapis powinien zostać, znaleźć miejsce w IPEC-ie i żeby takie coś zorganizować.
Tutaj mówimy o zapisach w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a wracając jeszcze do tych lekcji indywidualnych lub zajęć w małej grupie na zasadzie IPET-u, to tutaj niepotrzebne jest, czy nie jest konieczne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To może być na podstawie na przykład obserwacji nauczycieli albo na podstawie obserwacji rodziców. Potrzeba pracy czy opracowania takiego indywidualnego planu.
Indywidualny plan zawsze powinien powstać, planowanie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast jeżeli mówimy o tych indywidualnych zajęciach na podstawie IPET-u, to one są, tak jak już mówiliśmy, zarezerwowane dla dzieci, uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność. I to jest w rozporządzeniu w sprawie kształcenia osób niepełnosprawnych, uczniów niepełnosprawnych. Tam są wszystkie zapisy, jak to się powinno odbywać i tak dalej.
I od roku mamy nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ubiegłym roku jeszcze trudno nam było o tym mówić, zwłaszcza na początku roku, ponieważ
wszyscy się tego uczyliśmy, to było coś nowego.
Nie bardzo jeszcze było wiadomo, jak to konkretnie ma wyglądać. Mówimy o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia. Może nie jest to najprzyjemniej brzmiąca nazwa, natomiast sama instytucja pomocy pedagogiczno-psychologicznej jest naprawdę warta rozważenia.
Tak, ona nie jest łatwa organizacyjnie z punktu widzenia dyrektora, natomiast chciałam powiedzieć, że już coraz częściej takie formy pomocy mają miejsce w szkołach. Na początku, tak jak my nie miałyśmy jeszcze doświadczenia, żeby o tym rozmawiać, tak samo i dyrektorzy bali się troszeczkę, poradnie też się bały, bo powiedzmy tutaj przypomnijmy, że ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, ale nie tylko, nie mogą realizować też wszystkich zajęć z klasą, z oddziałem klasowym, szkolnym czy przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu całego nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. I tutaj już potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o takiej potrzebie zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Realizacja podobna jak w tamtym przypadku, co mówiliśmy, część zajęć z klasą, a część indywidualnie z nauczycielem i oczywiście też dyrektor organizuje, decyduje ile godzin. Czasami poradnia wskazuje od razu w tej opinii, ile godzin może, albo na jakich przedmiotach, bo może być tak, że któryś przedmiot ze względu na jego stan zdrowia to powinien być jednak jeden na jeden, to wskazuje od razu na którym przedmiocie, czyli ile godzin może być w klasie, a ile indywidualnie, ale najczęściej jest to sprawa pana dyrektora, który jest organizatorem takiej zindywidualizowanej ścieżki.
I to też nie da się tego wszystkiego ułożyć w ciągu pierwszego tygodnia nauki, bo tutaj też potrzebna jest obserwacja.
Tak.
I też poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie wyda takiej oceny w ciągu jednego spotkania, bo tutaj rzeczywiście jest to wielopoziomowa i wielopłaszczyznowa ocena funkcjonowania dziecka.
Przypominam, że wniosek o takie wydanie opinii składa rodzic. Rodzic decyduje, żeby wniosek taki złożyć do poradni i w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokładnie określa, co do takiego wniosku powinno się dołączyć. I tutaj właśnie wnioski z obserwacji, ocena poziomu funkcjonowania, co wpływa na to, że jakie trudności wpływają na to, że uczeń nie może się na wszystkich lekcjach, jak choroba wpływa na to, że nie może na wszystkich lekcjach być z klasą. Czyli to wszystko wymaga czasu, to jest raz, a ponadto jeszcze pragnę przypomnieć, że to jest forma przejściowa, więc cały czas podczas takiej zindywidualizowanej ścieżki nauczyciele mają obowiązek przygotowywać ucznia, obserwować, ale przygotowywać, wdrażać do powrotu do swoich rówieśników, do klasy. I taką formę opinię wydaje się i organizuje się na rok. No nie ma zapisów, które mówią, że po powrocie do klasy i po obserwacji, że nie jest w stanie funkcjonować, że nie można po raz kolejny w którymś tam momencie, ale nie też od razu, prawda, wydać taką opinię i znów zorganizować zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.
Czyli trochę tych możliwości jest różnych, ale orzeczenia o nauczaniu czy potrzebie nauczania indywidualnego były wydawane najkrócej, można otrzymać takie orzeczenie na 30 dni, ale zwykle były wydawane na etap edukacyjny. Wielu rodziców nie zdążyło się zorientować, że może to być trochę pułapką. I co teraz mają zrobić? Rozpoczął się rok szkolny i okazało się, że dziecko nie może chodzić do szkoły. Albo już chodziło, albo nie może zacząć nauki w szkole, bo musi uczyć się w domu indywidualnie.
Tak, i to jest problem, bo już z pierwszych dni roku szkolnego, z telefonów, które mam od rodziców, ale też od dyrektorów, wynika, że ileś tam osób zostało zaskoczonych, że nagle już nie mogą się uczyć na terenie szkoły. Tutaj wszystko zależy od stanu zdrowia. Miałam przypadki, kiedy w rozmowie telefonicznej omawiano dziecko, że dziecko faktycznie może chodzić z klasą do szkoły. Natomiast jeżeli była taka możliwość, bo na przykład podstawą do nauczania indywidualnego było tylko niepełnosprawność w stopniu lekkim i że miała większe trudności. Uczyła się na terenie szkoły indywidualnie. W takim przypadku są możliwości wyjścia z sytuacji, bo jeżeli się okazuje, że uczeń może chodzić i rodzic stwierdzi, że faktycznie stan zdrowia jego taki jest, że może chodzić z klasą, to rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego ma taką możliwość. Są zapisy, które mówią, że na podstawie zaświadczenia lekarskiego, że stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor może zaprzestać nauczania indywidualnego, oczywiście powiadamiając o tym poradni i organ prowadzący, i uczeń może chodzić do szkoły.
Tylko normalnie. Wtedy trzeba szybko się postarać, żeby tę lukę uzupełnić innymi formami pomocy, czy choćby z indywidualizowaną ścieżką kształcenia, czy tymi możliwościami, które daje.
Spróbować obserwować dziecko, czy może ono faktycznie jest w stanie funkcjonować. Jeżeli nie, no to można skorzystać z tych form, które są już na terenie szkoły, czyli dziecko z orzeczeniem na podstawie indywidualnego programu, zapisu w indywidualnym programie, natomiast uczeń bez orzeczenia, który okaże się, że jednak ma trudności w funkcjonowaniu, nie jest w stanie tych wszystkich godzin utrzymać, spróbować wystąpić o opinię o zindywidualizowaną ścieżkę. Natomiast ważna jest obserwacja, bo może się okazać, że ten uczeń uczył się na terenie szkoły jakiś czas i on jest całkowicie przygotowany do tego, żeby uczyć się ze swoimi rówieśnikami w klasie. Oczywiście wsparty o różne formy dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które umożliwiają szkole dostosowanie do potrzeb i możliwości swoich działań i wsparcie możliwie jak największe takiego ucznia.
Czyli jeszcze raz apelujemy do rodziców, aby nie podejmowali pochopnie decyzji, aby zapoznali się z wszystkimi możliwościami, jakie dają przepisy prawa i szkoły, co mogą zorganizować, ponieważ się okazuje, że w bardzo wielu przypadkach nauczanie indywidualne jest jedynym wyjściem, ale wielu też może wcale nie być tym wyjściem najlepszym.
Najlepszym dla dziecka, powiedzmy, o w ten sposób, prawda?
Mieliśmy trochę inną organizację Kuratorium Oświaty w Białymstoku, to znaczy był specjalny wydział zajmujący się sprawami kształcenia specjalnego. W tej chwili mamy wojewódzkiego koordynatora do spraw kształcenia specjalnego. Pani wizytator, czy to znaczy, że wszyscy do pani muszą z wszelkimi problemami się zwracać? Czy
nie,
istnieje jakaś pomoc?
Istnieje pomoc. Oczywiście wydział nie został zlikwidowany, a połączony z Wydziałem Przedszkoli i Szkół Podstawowych. I on się teraz nazywa Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kształcenia Specjalnego. Są wizytatorzy, którzy będą się zajmować szkołami, placówkami specjalnymi, ogólnodostępnymi, integracyjnymi. Każda szkoła będzie miała swego wizytatora. Ja też taki rejon wizytacyjny będę miała. Łomżyńskie, teren delegatury łomżyńskiej i suwalskiej, też tu jest zmiana, bo wizytatorzy byli w Białymstoku, a teraz właśnie w delegaturach będą wizytatorzy od placówek szkół specjalnych i poradni tam. Natomiast o wszelką pomoc zawsze trzeba się bezpośrednio zwracać przede wszystkim do swego wizytatora, żeby raz wiedział, jaki problem jest w szkole, w którą się opiekuje. Natomiast powołanie koordynatora do spraw kształcenia specjalnego ma na celu wsparcie raz wizytatorów w rozwiązywaniu takich problemów. Wsparcie też rodziców razem z wizytatorem, czyli jeżeli jest trudny problem, zawsze jestem gotowa wesprzeć.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Jolanta Broda, starszy wizytator w Białostockim Kuratorium Oświaty i wojewódzki koordynator do spraw kształcenia specjalnego. Ja dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.